Powtórzę jeszcze raz tytuł kazania. Maria i jej część, czyli wypędź Martę. Więc czytamy fragment o Marcie i Marii. Kojarzycie ten tekst? Może pamiętacie, gdzie jest zapisany? W Ewangelii Łukasza, już podaję na miarę, 10 rozdział, od 38. Ewangelia Łukasza, 10 rozdział, od 38 wersetu. Gdy tak wędrowali, Jezus trafił do jakiejś wioski. Przyjęła go tam pewna kobieta, której było na imię Marta. Miała ona siostrę Marię. Maria usiadła u stóp Pana i słuchała Jego słowa. Martę tymczasem pochłaniały liczne zajęcia. W końcu podeszła i powiedziała: Panie, czy nie obchodzi Cię to, że moja siostra zostawiła mnie przy pracy samą? Powiedz jej, żeby mi pomogła. Pan zaś odpowiedział jej: Marto, Marto, martwisz się i niepokoisz o wiele rzeczy. A potrzeba jednego. Maria wybrała sobie dobrą część. Część, która jej nie będzie zabrana. Wiecie, zazwyczaj myślimy o tym, jeżeli już sobie te postawy Marii i Marty wrzucimy do kościoła, to zazwyczaj można mówić tak. Marta to jest ta zabiegana w kościele, wszystkim usługuje, a Maria to jest ta, która słucha i duchowe życie prowadzi, unosi się nad ziemią i niewiele ją widać, bo ona gdzieś tam jest zamyślona. A ja chciałbym wam pokazać, że to jest niewłaściwy obraz. To jest takie pobieżne spojrzenie na to, na ten obraz, który przed chwilą żeśmy tutaj przedstawili sobie. Chciałbym pokazać wam, że obraz Marty jest niewłaściwym obrazem. To jest obraz, który w ogóle nie powinniśmy naśladować. To jest obraz, który powinniśmy odrzucić. To jest obraz, który całkowicie nie powinien pasować, w całości nie pasuje i nie powinniśmy go próbować wpasować do kościoła. To jest obraz, który niestety nie wybrał właściwej cząstki. Moi drodzy, chciałbym, kiedy będziemy patrzeć się na Martę, bo szczególnie o Marcie będę mówił, czego nie należy robić, to nie chciałbym, abyście personalnie się na Martę patrzyli, lecz na pewną postawę, pewną mentalność, pewne zachowanie, które może nam towarzyszyć, ale które chciałbym, abyśmy się go pozbyli. Ok? Amen?
Okay.
Żyjecie? Żyjecie. Dobrze. Moi drodzy, kiedy czytamy ten tekst i widzimy, że Pan Jezus gdzieś tam przechodził, to trafił do domu Marty. Można powiedzieć o Marcie, że jest to osoba, czy jest to kobieta, albo inaczej, jest to pewna postawa, która wpuszcza Jezusa do swojego domu. Kiedyś mówiliśmy o tym, że nasze serce może być jak dom, do którego wpuszczamy Pana Jezusa, ale On tylko siedzi w salonie. Albo jest w przedpokoju z bagażami i nie pozwalamy Mu się rozgościć. I mówimy, że to jest niewłaściwe, żeby Pan Jezus był dodatkiem albo stał w przedpokoju cały czas. Właściwą rzeczą jest, aby Jezusa zaprosić głębiej, dalej, aby On się rozpakował i miał dostęp do każdego pokoju w naszym życiu. I to jest właściwa postawa. Więc widzimy, że Marta wpuściła Jezusa do swojego domu. Lecz to, co dalej widzimy, to widzimy, że ona krzątała się. Ona biegała i ona biegała wokół własnych spraw, moi drodzy. Ona nie biegała wokół spraw, które interesowały Pana Jezusa, ale ona biegała wokół własnych spraw. Jednak jej wydawało się inaczej. Jej wydawało się, że ona robi dobre rzeczy, które są ważne także dla Jezusa. Bo ona przeniosła swoje myślenie ze swojej głowy na głowę Pana Jezusa i myślała, że dobrze robi. Mało tego, chciała, żeby inni tak myśleli jak ona. Mamy taki tekst w liście do Filipian, w drugim rozdziale, 19:21, i on mi kiedyś uderzył dosyć mocno. Kto ma Słowo Boże, proszę, otwórzcie do Filipian. Drugi rozdział, od 19 wersetu do 21. Apostoł Paweł pisze do Filipian i mówi znowu o Tymoteuszu. Przed chwilą mówiliśmy o Tymoteuszu, teraz znowu się pojawi Tymoteusz. A mam nadzieję w Panu Jezusie, że wkrótce poślę do was Tymoteusza. Chciałbym, by mi przyniósł od was jakieś pocieszające wieści. Nie mam nikogo, kto by myślał podobnie jak on, bo kto by tak rzetelnie mógł się wami zająć. Wszyscy inni krzątają się wokół własnych spraw. Nie spraw Chrystusa Jezusa. Wiecie, kiedy czytam o Marcie, to kojarzy mi się ten tekst, który mówi o Tymoteuszu, o którym apostoł Paweł wydaje świadectwo, że to jest człowiek, który nie krząta się wokół własnych spraw jedynie, ale krząta się również wokół spraw Chrystusa. Ale kiedy czytam tekst o Marcie, to niestety odnajduję osobę albo mentalność, albo postawę, która się krząta wokół własnych spraw. Mało tego, żyje w fałszywym poczuciu bezpieczeństwa, że są to sprawy, które interesują Pana Jezusa. I to jest niepokojące. Bo możesz żyć, myśleć, że robisz właściwe rzeczy, chodzić do kościoła i być dumny z siebie, myśląc, że Bóg jest zadowolony z tego, co ty robisz, a ty totalnie chybiasz celu. Ponieważ posiadasz własną hierarchię wartości. A ta hierarchia wartości niekoniecznie jest hierarchią wartości, którą posiada Pan Jezus. Marta miała własną hierarchię wartości. Martę tymczasem pochłaniały liczne zajęcia. W końcu podeszła i powiedziała: Panie, czy nie obchodzi cię to, że moja siostra zostawiła mnie przy pracy samą? Wiecie, kiedy masz własną hierarchię wartości, a nie masz hierarchii wartości Pana Jezusa w swoim życiu, a to nie jest takie oczywiste, mimo że jesteś nawrócony, to twoje serce jest zdywersyfikowane, czyli podzielone na różne centra. Wiele rzeczy jest ważne w twoim życiu. I wiele z tych ważnych rzeczy to między innymi Pan Jezus. Tymczasem bycie uczniem Chrystusa nie polega na tym, że Jezus jest ważny w twoim życiu. Jeszcze raz. Bycie uczniem Jezusa nie polega na tym, że Jezus jest ważny w twoim życiu. Polega na tym, że Jezus jest najważniejszy w twoim życiu. A inne rzeczy są na drugim miejscu, jakkolwiek by nie były. U Marty widzimy dokładnie odwrotnie. Ona miała własną hierarchię wartości, która doprowadziła ją do tego, że osądziła własną siostrę. W końcu podeszła i powiedziała: Panie, czy nie obchodzi cię to, że moja siostra zostawiła mnie przy pracy samą? Ona dokonała pewnego osądu i z żalem przychodzi do Jezusa. Dlaczego osądziła swoją siostrę? Dlatego, że w jej oczach siostra robiła niewłaściwe rzeczy. Porównywała swoje życie z życiem siostry i uważała, że jej siostra robi niewłaściwe rzeczy. Tymczasem, kiedy czytamy ten tekst, a wy już znacie koniec tego tekstu, wiecie, że było dokładnie odwrotnie. Ale ona była przekonana, że jest inaczej i przychodzi do Jezusa i go tarmosi w jakiś sposób. Osądziła swoją siostrę i mało tego, zaczęła bawić się w czary nawet. Dlaczego w czary? Dlatego, że zaczęła manipulować Panem Jezusem. A manipulacja to czary, tak? Więc kiedy miała niewłaściwą hierarchię wartości, kiedy żyła w fałszywym poczuciu bezpieczeństwa, w konsekwencji doprowadziły ją do tego, że zaczęła osądzać, a później nawet manipulować Jezusem. To też nam ciekawie mówi, że kiedy mamy postawę osądzającą, to łatwo jest nam wejść w manipulację, a tak naprawdę mówi to nam o tym, że jesteśmy z dala od Pana Jezusa. Więc w jaki sposób zaczęła Panem Jezusem manipulować? Mówi tak: Panie, czy nie obchodzi Cię to, że moja siostra zostawiła mnie przy pracy samą? Powiedz jej, aby mi pomogła. Mało tego, że manipulowała Panem Jezusem, to jeszcze próbowała przekonać Boga, że jej koncepcja jest lepsza. Powiedz jej! Ja wiem, co jest lepsze dla Grzesia, więc Panie Boże, powiedz mu! Wiecie, to jest niesamowite. Jak jesteście mężczyznami, jeżeli są tu mężczyźni, a są, widzę. Jeżeli są tu mężczyźni żonaci, ja widzę, że są. To żaden mężczyzna żonaty, może tak, nie żaden, wielu mężczyzn żonatych nie lubi, kiedy żony im mówią, co mają zrobić. Jeżeli żona ci mówi, co masz zrobić i nie czujesz się komfortowo, to w porządku, to nie jest nic z tobą nie tak. To, co powinno się zmienić, to komunikat żony, w jaki sposób do ciebie mówi. Bo ja nie lubię, jak mi żona mówi, co mam zrobić.
To prawda.
Ja nie wiem, jak jest z wami, ale myślę, że podobnie. I teraz wyobraźcie sobie, przychodzi Marta, która w porównaniu z Jezusem wie niewiele. Można powiedzieć, o dziubinkę wie. I ona mówi Jezusowi, co ma zrobić. I Jezus się nie wkurza. I to jest niebywałe. On się nie denerwuje. On nie wyskakuje z butów i nie mówi: kobieto, co ty mi tu gadasz? On nie. On inaczej się zachowuje. Panie, czy nie obchodzi ty to, że moja siostra zostawiła mnie przy pracy samą? Powiedz jej, żeby mi pomogła. Pan zaś odpowiedział jej. Ja myślę, że nie nakrzyczał na nią, tylko odpowiedział jej. Marto, Marto, martwisz się, niepokoisz o wiele rzeczy, a potrzeba jednego. Myślę, że on bardzo spokojnie to powiedział. To, co sprawiło, że mogło ją zatrzymać, to dwa razy Marto. Wiecie, kiedy w tekście, w Słowie Bożym jest napisane zaprawdę, zaprawdę, albo amen, amen, to jest bardzo ważna rzecz, którą chcę się powiedzieć, tak? To jest tak, jakby powiedzieć, uwaga, uwaga, teraz będzie ważna rzecz. Ja myślę sobie, że kiedy Pan Jezus usłyszał to, co Marta mówi, to on jej nie wystrzelił, słuchaj, czemu, co ty robisz? W ogóle w jaki sposób ty się zachowujesz? Jak ty do mnie podchodzisz? On w ogóle nie jakoś personalnie tego nie odebrał. Tak jak ja nieraz personalnie odbieram, kiedy moja żona mówi mi, co mam robić. On raczej zwrócił jej uwagę na to, co ona zgubiła po drodze. I kiedy mówi do niej uwaga, uwaga, czyli inaczej Marto, Marto, to chce jej przekazać, słuchaj, chybiasz, dziewczyno. Chybiasz. Idziesz w niewłaściwą stronę. I mówi tak: Marto, Marto, martwisz się i niepokoisz o wiele rzeczy, a potrzeba jednego. Maria wybrała sobie dobrą część. Część, której nie będzie zabrana. On mówi do niej, słuchaj, ty robisz rzeczy, które są niewłaściwe. Dokładnie tak jej powiedział. Bo jeżeli mówi, że Maria wybrała właściwą część, to co to znaczy dla Marty? Że też wybrała właściwą? Czy wybrała niewłaściwą? Czy wybrała niewłaściwą, tak? I zobaczcie, jak Pan Jezus miękko to zrobił. W mądry sposób. Ale na pewno Marta zrozumiała przekaz. I teraz słyszy Marta, że ta, którą osądzała, była w miejscu, które podobało się Panu Jezusowi, a nie odwrotnie. Marta wybrała niewłaściwą cząstkę i uwaga, nie osądzamy tu Marty, jeszcze raz, ale postawę pewną. Postawę, którą tu widzimy. Postawę, która gdzieś walczy w nas samych, w naszym sercu. Postawę, która rozdziela nas od środka. Która jest bliska nam wszystkim. Wiecie, kiedy nie jesteś blisko Pana Jezusa, a Marta nie była zbyt blisko, bo krzątała się wokół własnych spraw, to była nieposłuszna. Dlaczego? Bo nie słyszała słów Jezusa, więc jak mogła być posłuszna temu, co On mówi? Wręcz odwrotnie, widać, że ona nie rozumiała Jezusa, bo mówi, żeby Jezus zrobił coś, na co Jezus najmniejszej ochoty nie miał. Mamy taki tekst z 1 Samuela 15, 22-23. Oto jest napisane. Oto posłuszeństwo lepsze jest niż ofiara. A uważne słuchanie lepsze niż tłuszcz barani. Gdyż nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem jak czary, a krnąbrność jak bałwochwalstwo i oddawanie czci obrazom. Kiedy Marta była w dystansie do Pana Jezusa, to nie słyszała, co On mówi. I automatycznie robiła rzeczy, które jej wydawały się, że są właściwe. W konsekwencji była nieposłuszna. Myśląc, że robi dobrze i składa ofiarę, że robi dobrze, że to jest właściwe. Tymczasem czytamy w Słowie, że Bóg bardziej ceni posłuszeństwo niż twoją ofiarę. On ceni bardziej to, że jesteś posłuszny Jego głosowi, a nie to, że potrafisz pójść na pieszo z Olesundu do Bergen dla Jego chwały. Kiedy On chciałby, żebyś poszedł z Olesundu do Moła, bo tam jest osoba, która na ciebie czeka. Bo modli się, żeby Bóg do niej coś powiedział.
Amen.
Kiedy jesteś w dystansie, tak jak Marta, albo jak postawa Marty, masz problem, aby się czegokolwiek nauczyć. Bo nie słyszysz, co do ciebie mówi Jezus. I kiedy przychodzi do twojego życia kryzys, potrzebujesz nadrobić niestety braki poznawcze. Kiedy przychodzi kryzys, a jesteś w dystansie, a masz postawę Marty i jeszcze na dodatek myślisz, że wszystko jest w porządku w twoim życiu, to potrzebujesz nadrobić braki poznawcze. Czy widzimy to u Marty? Widzimy, ale nie w tym fragmencie. Nie będę tego całego czytał, bo zbyt dużo byśmy mieli do czytania, ale pamiętacie historię, kiedy Pan Jezus wskrzesił Łazarza? Kiedy szedł do miejscowości, w której mieszkała Marta i Maria, Marta wybiegła. I mówi, gdybyś tu był, nie umarłby brat mój. Pamiętacie ten tekst? A Pan Jezus zaczyna ją wtedy nauczać o zmartwychwstaniu i mówić i tak dalej. Sprawia, że ona uczy ją, o, tak by można było powiedzieć, uczy ją. Sprawia, że jej serce się otwiera, bo wiecie, w kryzysie nasze serce się otwiera. Więc mówi do niej. A gdy więc Marta usłyszała o Jezusie, wyszła mu na spotkanie. Maria pozostała w domu. Marta natomiast zwróciła się do Jezusa. Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Ale teraz wiem, że Bóg da ci wszystko, o co go poprosisz. Jezus zapewnił, zmartwychwstanie twój brat. Jak byście to zrozumieli? Sprawa załatwiona. Ale Marta, do Marty to nie dociera. Marta na to, wiem, że zmartwychwstanie przy zmartwychwstaniu w dniu ostatecznym. Wtedy Jezus skierował do niej słowa, ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto wierzy we mnie, choćby i umarł, żyć będzie. A każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Czy wierzysz w to? Odpowiedziała, tak, Panie. Ja wierzę, że Ty jesteś Chrystusem, Synem Bożym, który miał przyjść na świat. Po tych słowach odeszła i zawołała swoją siostrę Marię i powiedziała jej na stronie, nauczyciel, tu jest i wołacie. Co tu mamy? Jezus jej mówi, że twój brat zmartwychwstanie. Ona mówi, tak, tak, w przyszłości to się wydarzy. Ona nie załapała, co Pan Jezus do niej mówi. Była w kryzysie. Dlaczego nie załapała? Kiedy Pan Jezus idzie do grobu i mówi tak, Jezus polecił, usuńcie ten kamień, wtedy odezwała się Marta. Siostra zmarłego, Panie, będzie czuć, bo to jest czwarty dzień. Jezus zwrócił się do niej, czy ci nie powiedziałem, że jeśli uwierzysz, zobaczysz chwałę Boga? Ona dalej nie kuma, o co chodzi. Jest kryzys. Potrzebuje rozwiązania, tymczasem zamiast rozwiązania musi się uczyć. Dlaczego? Bo przed kryzysem była zbyt daleko od Jezusa. I kiedy przychodzi kryzys, potrzebuje otworzyć swoje ucho. Job o tym mówi, że w księdze Joba jest napisane, że w kryzysie my jesteśmy bardziej uważni na słuchanie. To jest naturalne. Pan Jezus wykorzystuje to. Ale ona i w kryzysie nie łapie do końca, o co chodzi. Bo niemądrą rzeczą jest kopać studnie, kiedy jest pożar, tak? To za późno. Studnia powinna być już wykopana przed pożarem. Kiedy spojrzymy się na Marię, ile czasu już się dzieje tutaj akcja cała?
20.
To szybko. Więc. Wiesz, kiedy spojrzymy się na Marię, to zobaczymy wszystko odwrotnie. Ona wpuściła do Jezusa, ale Jezus stał się centrum w jej życiu. Tak? Słuchała słów Jezusa. I uwaga, słuchanie słów Jezusa przez Marię nie było bierną postawą. Lecz ona właściwie centralizowała swoje życie. Szukała Jego woli i hierarchii wartości. Bo była blisko Niego. Stała się Jego uczniem. Postawa siedzącej kobiety przy stopach nauczyciela, który mówi, jest postawą pokornego ucznia. Nie osądzała Marty. Dlaczego? Bo nie było w jej sercu miejsca na to. Psalm 119:11 mówi tak. W sercu moim przechowuję słowo Twoje, abym nie zgrzeszył przeciwko Tobie. Co się stanie, kiedy się wypełnisz słowem Pana, kiedy go będziesz słuchał, kiedy będziesz miał postawę ucznia. Nie będzie miejsca na to, abyś osądzał innych. Nie będzie miejsca na grzech. Nie będzie miejsca na chybienie celu. Nie będzie miejsca na porównywanie się. Będzie miejsce na Jego słowo. I to słowo będzie cię chronić. Kiedy jesteś blisko Jezusa, to Jezus cię pochwali za to, co słyszysz.
Amen.
Kiedy będziesz blisko Jezusa, usłyszysz dobra cząstka. Dobrą cząstkę wybrałeś. Kiedy będziesz blisko Jezusa, usłyszysz świetnie, że pokonałeś dystans, tak jak Maria. Ona pokonała dystans i była blisko Jezusa. Ona nie słyszała tylko słów, ale poznawała słowo. Uwaga! Widzicie różnicę? Ona nie słyszała tylko słów wypowiadanych do niej, ale ona poznawała Słowo, czyli samego Jezusa. I kiedy był kryzys, to w kryzysie poruszyła serce Jezusa i zobaczyła swój cud. Jeszcze raz. Kiedy był kryzys, poruszyła serce Jezusa i zobaczyła swój cud. I kiedybyśmy ten sam fragment przeczytali, ze wskrzeszenia Łazarza, to byście zobaczyli, że Maria zobaczyła cud, dlatego że była bliżej Jezusa. Oczywiście, jeszcze raz mówię, całości nie będę czytał, bo znacie, ale tylko te istotne fragmenty. A gdy Maria dotarła tam, gdzie był Jezus, zobaczyła Go, upadła mu do nóg ze słowami: Pani, gdybyś tu był, mój brat nie umarłby. Zwróćcie uwagę, powiedziała to samo, co Marta. Jezus, widząc jej łzy, i Żydów, którzy z nią przyszli, westchnął głęboko i zapytał, gdzie go położyliście? Chodź i zobacz, panie, odpowiedzieli. Jezus zapłakał. Jaka reakcja? Co się dzieje? Maria zadaje to samo pytanie, co Marta, ale reakcja Jezusa jest zupełnie inna. Inna relacja sprawia, że widzimy inne działanie. I 39 werset. Od 39. Jezus polecił, usuńcie ten kamień. Wtedy odezwała się Marta. Już to czytaliśmy, ale jeszcze raz. Siostra zmarłego. Panie, będzie czuć, bo to już czwarty dzień. Jezus zwrócił się do niej. Czy ci nie powiedziałem, że jeśli uwierzysz, zobaczysz chwałę Boga? Usunęli więc kamień. Jezus natomiast wzniósł oczy w górę i powiedział, Ojcze, dziękuję Ci, że mnie wysłuchałeś. Ja wiem, że mnie zawsze wysłuchujesz. Ale powiedziałem to ze względu na tłoczący się wokół mnie ludzi. Chcę, aby uwierzyli, że Ty mnie posłałeś. Po tych słowach zawołał donośnym głosem, Łazarzu, wyjdź. I umarły wyszedł. Jego nogi i ręce powiązane były pasami płótna, a twarz owinięta chustą. Jezus zwrócił się do przybyłych. Rozwiążcie go i pozwólcie mu odejść. Wiecie, chcę wam pokazać, że kiedy jesteś w dystansie, to kiedy jest kryzys, potrzebujesz się uczyć. Ale kiedy jesteś w bliskości, to kiedy jest kryzys, widzisz swój cud. To jest taka dodatkowy obraz do tej historii o Marcie i Marii. Jeżeli Maria wybrała, moi drodzy, dobrą cząstkę, to jaką wybrała Marta? Już sobie powiedzieliśmy. Tą niedobrą, tak? Kto lub co jest cząstką Marii? Kto lub co jest cząstką Marii? Moi drodzy. Kto? No Jezus. I ta cząstka nie będzie jej odebrana. To sam Pan Jezus powiedział. Czyli ja Ci nie będę odebrany nigdy. Moi drodzy, dlaczego to jest tak, ten tekst jest taki ważny? Ponieważ ten tekst dotyczy sedna życia każdego z nas. My o tym mówimy, dlatego że to jest ważne dla każdego z nas. Dlaczego? Dlatego, że odpowiada na pytanie, po co Bóg nas stworzył. A po co nas Bóg stworzył? Po co nas Bóg stworzył? Bóg nas stworzył do relacji ze sobą, moi drodzy. To jest najważniejsza cząstka, o którą powinniśmy dbać. Wszystko inne powinno wypływać z relacji z Bogiem. Inaczej pogubimy się i zaczniemy biegać w religijny, nieskoordynowany sposób. Zaczniemy tworzyć religię, która będzie pozbawiona życia. Może być ładna, pachnąca, dynamiczna, ale nie będzie w niej życia. Pamiętajmy, że łatwo jest pomylić religijne zabieganie z właściwą relacją z Bogiem. Tytuł Maria i jej część, czyli Wypędź Martę, powinien brzmieć prawidłowo tak, posłuchajcie. Ewangelia i jej część, czyli wypędź religię. Ewangelia i jej część. Kto jest częścią i treścią Ewangelii? Jezus Chrystus. Wiecie, Ewangelia to dobra nowina o Jezusie Chrystusie. Tak zaczyna tak się zaczyna Ewangelia Marka. Podsumowując. Opisane dwie postawy, moi drodzy, to religia kontra życie z Bogiem. To jest to, co powinniście już odkryć po 5 czy 6 kazaniach na temat religia kontra życie duchowe. Więc te dwie postawy to religia kontra życie z Bogiem. Nie powinniśmy myśleć, moi drodzy, ja bardzo was o to proszę, nie powinniśmy myśleć, że w Kościele są dwie pożądane postawy, że są dwie dobre postawy. Postawa dobra Marty, a druga Marii. To nie tak, że Marta jest aktywną, usługującą w kościele kobietą, a Maria tą, która nic nie robi. Pamiętajmy, tylko Maria dobrą cząstkę wybrała. Tylko Maria. Marta miała postawę i mentalność religijną. Marta żyła w niewłaściwej hierarchii wartości, która dawała jej złudne poczucie bezpieczeństwa w tym, co robi. To prowadziło ją do niezrozumienia oczekiwań Pana Jezusa, dystansu wobec Niego. Patrząc się przez pryzmat swoich spraw, osądzała swoją siostrę i próbowała manipulować Jezusem jeszcze do tego. Jej niewłaściwa hierarchia wartości sprawiła, że obrała niewłaściwą cząstkę, a w kryzysie brakowało jej bliskości z Jezusem i brakowało jej informacji. Brakowało jej więzi. I potrzebowała nadrabiać braki. To jest religia, moi drodzy. Natomiast postawa Marty to przykład duchowego życia. To jest przykład pożądany dla każdej osoby w Kościele. To postawa Marii wypływała z jej jednego centrum w jej życiu. Ona miała najważniejsze centrum w swoim życiu, które miało na imię Pan Jezus. Przez te centrum starała się ułożyć świat wokół siebie oraz uważnie słuchać tego, czego oczekuje od niej Pan Jezus. Ta właściwa część, którą obrała, sprawiła, że jej wybór miał wielki wpływ na jej całą wieczność, bo Jezus nie będzie jej nigdy odebrany. Natomiast jej aktywność, która później na pewno wypłynęła, była konsekwencją tego, że była posłuszna Jezusowi, a nie była ofiarnie posłuszna komuś lub czemuś tam. W momencie kryzysu widzimy jej bliskość z Jezusem i ta bliskość, która prowadzi ją do cudu zmartwychwskrzeszenia Łazarza. Pokonując dystans pomiędzy Jezusem a sobą, staje się prawdziwym Jego uczniem. Bo tylko pokonany dystans między nami a Jezusem sprawia, że stajemy się uczniami. I to, moi drodzy, i te pokonanie dystansu, moi drodzy, zastępuje w naszym życiu bezowocną, religijną bieganinę i inwestycję w rzeczy, które nigdy nie przynoszą dobrego plonu. Inwestycja w bliskość z Jezusem sprawia, że nie inwestujemy w niewłaściwą religię i przychodzi właściwy plon i nigdy nie splajtujemy. Bliskość z Jezusem. Amen.
Amen.
Dużo głębokich myśli było zawarte w tym kazaniu. Ja polecam jeszcze raz przesłuchać. Ja to zrobię.